W Polsce znajduje się, nie wiem, 300 kilometrów single tracków, to z tego 260 jest na Dolnym Śląsku. Można powiedzieć, że tylko istnieje Dolny Śląsk w tej chwili.
Cześć, dzisiaj rozmawiamy z Markiem Janikowskim i
Cześć.
Piotrem Kurczabem o ich trasie F-Line. Cześć, cześć.
Cześć.
Chłopaki, chciałem was zapytać początkowo, może tak luźno, skąd się wzięła nazwa fundacji?
6 lat temu zaczęliśmy wspólnie z gminami myśleć nad takim dużym systemem rowerowym i chcieliśmy włączyć też czeskie gminy do tego. System miał, on w tej chwili już istnieje, okala całą ziemię kłodzką praktycznie. Szukaliśmy jakiegoś wspólnego mianownika, wspólnej nazwy do tego i powstał pomysł, żeby to było Single Track Glacensis. Glacensis to stara nazwa ziemi kłodzkiej. Postanowiliśmy tak samo nazwać fundację Single Track Glacensis, ponieważ no, to ona przede wszystkim ma jakby wspierać rozwój i działalność rowerową tutaj na ziemi kłodzkiej i w okolicy.
Czyli 6 lat temu od pomysłu do realizacji właśnie czego? Czym zajmujecie się w ramach fundacji?
Spróbujemy jakby zbudować jeden duży produkt turystyczny na ziemi kłodzkiej, rowerowy produkt turystyczny. Chcielibyśmy jakby zamienić ziemię kłodzką w taką idealną destynację rowerową. Do tego potrzebna jest nie tylko infrastruktura, jak ścieżki rowerowe, parkingi i tym podobne, ale potrzebne są też podmioty prywatne, które biorą w tym udział, jak hotele, knajpy, miejsca turystyczne, atrakcje turystyczne. No i my jako fundacja po prostu próbujemy ich wkleić razem. Po to, żeby jeszcze lepiej wypromować ziemię kłodzką i rozwinąć jakby tą rowerową ziemię.
Stworzyć też tak jakby przyjazne miejsca rowerowe, hotele rowerowe, żeby hotele były przygotowane na przyjazd rowerzystów, wskazać tak jakby sklepy rowerowe, które znajdują się w okolicy, no i fajne miejsca, które warto odwiedzić po prostu.
Bardzo ambitny plan, taki kompleksowy projekt turystyczny na szeroką skalę zakroiliście. Do jakiego czasu chcielibyście to zrealizować?
To już się praktycznie powoli dzieje i to jest taki proces ciągły, który myślę, że będzie się rozwijał. Mamy jeden pełny rok działania jakby za sobą, gdzie jakby udało nam się już zintegrować prawie 40 obiektów. Nie będzie jakiegoś punktu w zasadzie, teraz koniec już zrobiliśmy.
Czyli cały czas będą powstawać nowe trasy?
Nowe trasy, nowe punkty certyfikowane, promocja, bo tak jakby no, nie tylko ograniczamy się do turystów no, z Polski, tylko też również będziemy pewnie mierzyć do turystów zagranicznych, albo pewnie lada moment przede wszystkim.
A ile już wybudowaliście tras, gdzie i jaka jest ich łączna ilość kilometrów?
Znaczy, no, zbudowaliśmy, no to może zaprojektowaliśmy, bo to zaprojektowaliśmy w sumie już będzie około 280 kilometrów tras rowerowych typu single track. W tym no, ten system Single Track Glacensis, który sam system ma 220 km. Do tego były Wzgórza Strzelińskie, Jedlina, no, oczywiście Srebrna Góra. W Grudziądzu również projektowaliśmy ścieżki także w wielu miejscach w kraju. No i co, najwięcej jakby serca i siły i energii włożyliśmy w rozwój i budowę Single Track Glacensis, ponieważ tutaj to gminy były tą jednostkami, które budują infrastrukturę i wydają na to pieniądze publiczne. No my tam pomagaliśmy.
No i oczywiście również nadleśnictwa, lasy państwowe, które udostępniły teren, na których
no
tak jakby to się odbywa wszystko.
Bez zgody lasów się to nie udało.
A powiedzcie, jak ten kompleks tras ma się do tutaj skali polskiej, do innych ośrodków? Czy on jest porównywalny? Jest, no, jak w ogóle to wygląda w Polsce?
Jeśli chodzi o zintegrowaną sieć single tracków, to tak jakby mówimy o tym, że jest to największa sieć single tracków w Europie, tak więc nie mówiąc już nawet o Polsce, tylko o Europie. Nie ma, przynajmniej nie jest nam znany żaden taki system, który w jednolity sposób jest oznakowany i jest tak wielki.
Także w tej chwili, jeżeli w Polsce znajduje się, nie wiem, 300 kilometrów single tracków, to z tego 260 jest na Dolnym Śląsku. Można powiedzieć, że tylko istnieje Dolny Śląsk w tej chwili. Single trackowo.
Są różne miejsca w Europie, ale to tak jakby zawsze się mówi o 30, 50, 100 kilometrach tras powiedzmy, a nie 200, 250. No to jest jakby no powiedzmy dwukrotnie wyższa jakby no ilość tych kilometrów. Mówię, oznakowana, jednolicie oznakowana, bo to tak jakby o to się rozchodzi.
Ciekawostką może taką jest, że jak projektowaliśmy Glacensis, to przyświecał nam taki cel, żeby na rowerze zwiedzać ziemię kłodzką. Jakby single są poprowadzone od miasteczka do miasteczka i jadąc rowerem zwiedzamy sobie Srebrną Górę, Bardo, Złoty Stok, Lądek, Stronie, Międzygórze, Międzylesie. Także nie jedziemy non stop w lesie, w głuszy, tylko tak naprawdę od punktu do punktu zwiedzamy najfajniejsze miejsca na rowerze.
Czy jest jakieś miejsce, strona, mapa, aplikacja, w której można podejrzeć wszystkie te trasy i zaplanować sobie taki, no, no, zaplanować taką trasę?
Jest strona internetowa pod nazwą www.singletracklicenses.com. Posiadamy również aplikację, na której też można znaleźć wszystkie trasy. Aplikacja nazywa się SNAT. No i oczywiście mapę papierową, bądź całego systemu, bądź wydzieranki tak jakby poszczególnych pętli, które również znajdziemy w punktach certyfikowanych, tak jakby, które z nami współpracują, tak więc to też właśnie po to to robimy.
Przejdźmy teraz do waszej trasy F-Line i czym ona różni się od standardowych tras enduro?
My jakby też patrząc tutaj na ziemię kotką, patrzyliśmy jakby, żeby ta oferta była zróżnicowana i dużo wcześniej powstał bike park w Czarnej Górze, który był znany jako najtrudniejszy bike park w Polsce. My z Piotrem 6 lat temu zaczęliśmy tworzyć trasy Enduro Srebrna Góra, które powiedzmy są średniej trudności. A Glacensis powstał jako uzupełnienie tej oferty, jako trasy łatwe i bardzo łatwe. Jakby no, nadają się do 90% rowerzystów i dają im frajdę z jazdy.
Singletrack Licenses jest to produkt turystyczny gminny, jakby publiczny. Bike Park Czarna Góra jest to inwestor jakby prywatny, którym też jakby promujemy, chwalimy. I trasa Enduro Srebrna Góra jest to wymysł mój i Marka, po prostu, którym my się opiekujemy, zarządzamy, my dzierżawimy jakby teren. No i tutaj tak jakby działamy też jakby w Srebrnej Górze jakby lokalnie, to jest nasza baza.
I Srebrna Góra jest jakby połączona, można powiedzieć, jest początkiem Singletracka Licenses. Od nas też ludzie wyruszają na Singletrackach Licenses, a w Srebrnej Górze jakby też staramy się ciągle jakby rozwijać i różnicować tą naszą ofertę rowerową. No i stąd też pomysł na F-Line'a, na trasę taką tak zwaną flowową, czyli gładką, szybką, koczną jednocześnie. To będzie coś wyjątkowego, ponieważ no, zatrudniamy do tego bardzo dobrego budowniczego tras, który jest no, takim topem światowym.
No właśnie, i przejdźmy do Nikowinka. Kim on jest i dlaczego właśnie na nim wam zależało, żeby zaangażował się w ten projekt?
W ubiegłym roku poznaliśmy Niko podczas innej realizacji, która odbywała się w Polsce. Był to film, kręcony film w Polsce dla Red Bulla po prostu, dla światowego, powiedzmy, no, producenta jakby takich ekstremalnych filmów. Oni zatrudnili Niko Winka i Szymona Goćka. Niko Wink ten tor budował i potem razem po tym torze jeździli, kręcili film. Ten film no, wyszedł, jest w tym momencie do pobrania w internecie. Był dystrybuowany przez Red Bull Media House. My tak jakby w tym też projekcie uczestniczyliśmy. Pomogliśmy nagrać jakby temat ziemi, na którym mogli ten tor zbudować. I to się odbywało w Kudowie Zdroju, obok Singletracka Glacensis, obok pętli, po których jeździliśmy, jeździmy. Powstał potężny tor, mówi się, że to jest czwarty tor co do wielkości na świecie, przepraszam, w Europie. No i tak jakby no, wtedy poznaliśmy Niko, okazał się fajnym gościem, znaleźliśmy jakby no, wspólny język, no i zapewniliśmy, aby wybudował taką trasę dla ludzi skoczną u nas w Srebrnej Górze. Po ten tor, który oni zbudowali, no to powiedzmy, że jest w stanie to przejechać 20 osób w Polsce, może 100 osób w Europie. A nam zależy na tym, aby wybudować taki tor, powiedzmy podobny, natomiast aby mógł z niego skorzystać jak najwięcej ludzi. Jakby.
Czy dobrze rozumiemy? F-Line będą mogli przejechać nie tylko zawodowcy, ale również amatorzy?
Tak, jest cel.
To jest w założeniu, to ma być Flowline Green, czyli łatwy Flowline. Tego typu trasa, jak jest dobrze zrobiona, to pozwala każdemu ją przejechać bez problemu, natomiast osobie, która będzie jechać szybciej, bo ma lepsze umiejętności, to będzie wykorzystywać elementy tej trasy do po prostu do skakania, do wykonywania ewolucji. A sam Niko Wink jest doświadczonym freeriderem, znanym downhillowcem, znanym freeriderem na świecie. Był sędzią z zawodów Red Bull Rampage, buduje trasy na Dark Quest w RPA, jest jego najsłynniejsza linia to jest Wink Link w Châtel w Bike Parku. Także można powiedzieć, że tam gdzie Niko wybuduje, to ma swoich znawców, którzy jeżdżą też po jego trasach, więc jest on światową renomą i to też pomoże nam przyciągnąć zagranicznych rowerzystów.
Powiedzcie, jakie warunki musi spełnić trasa, żeby kwalifikować się właśnie do Flowline Green?
Powinna posiadać odpowiednie nachylenia, spadek terenu, odpowiednie profilowanie jakby zakrętów, band, dobre bezpieczne wybicia oraz bezpieczne lądowania.
Czy prace już wystartowały, czy wy dopiero się przygotowujecie do prac i jesteście na etapie projektowania? Gdzie jesteście?
No. Można powiedzieć, że prace już tak, wystartowały, no bo uzgodnienia z nadleśnictwem już trwają od dłuższego czasu. Trasa jest zaprojektowana, no i teraz po prostu zbieramy jakby fundusze na to, aby tą trasę wybudować. Już mamy dogany temat, kto, kiedy, co i jak, no i teraz zbieramy pieniążki, aby częściowo pokryć tą jakby no inwestycję, no bo tutaj tą kwotę, którą zbieramy, no nie w 100% jakby zapewnia no realizację tej inwestycji.
Zbieracie środki na zrzutce. Macie teraz 80 tysięcy z celu założonego 100 tysięcy. Zainteresowani mogą znaleźć zrzutkę pod adresem zrzutka.pl/Fline. A chciałem was zapytać, no, na co przeznaczycie te środki, czyli jak będziecie nimi dysponować?
To jest stricte gołe wynagrodzenie Winka. Niko Wink zażyczył sobie 25 tysięcy euro za tą pracę. Pierwotna cena to było 52 tysiące, ale powiedzieliśmy, że po prostu część prac przejmiemy na siebie, czyli zakwaterowanie, jedzenie, koparka, paliwo, pomocnicy. Także to wszystko jeszcze czeka nas jakby jako dodatkowe koszty, które będziemy musieli ponieść i prawdopodobnie koszt całkowity to się zamknie gdzieś 150-160 tysięcy. A ta stówka, którą zbieramy, to jest po prostu na wynagrodzenie dla Nika.
Na co zamierzacie przeznaczyć górkę ponad tą kwotę, którą zbierzecie?
Jeżeli by się zebrała, to chcieliśmy dorobić jeszcze taką linię dla dzieci. Mamy taki plan po placu treningowego. Wzdłuż strumyczka chcieliśmy taki 500-metrowy tor zrobić dla dzieciaczków.
Miałoby się to nazywać Kids Line.
Okej. Okay. A powiedzcie, pomysł na zrzutkę, kiedy się pojawił?
Znaczy, myślę, że o wyjątkowości Srebrnej Góry zadecydowało to, że ona się opierała na crowdfundingu od początku. Jak zaczynaliśmy w 2015 roku, to robiliśmy pierwszą zrzutkę na Polaku, znaczy na Polaku Potrafi, pierwszy crowdfunding. Uzbieraliśmy wtedy na trasę D.
Ta pierwsza zrzutka tknęła takie życie prawdziwe w to miejsce, tak, jakby rowerowe. To nam dodało jakby sił, energii, ludzie bardzo nas tego w tym momencie wspierali, no i to nam tak pomogło w ogóle wystartować i zbudować to miejsce, które w tym momencie no, odwiedza tysiące rowerzystów.
Wyjątkowe od początku było to, że no, ci ludzie, którzy tam wpłacali na crowdfunding, no to oni wiedzieli, że to też jest ich srebrne. To też zmienia się podejście jakby do miejsca, relacje z klientami są bardziej partnerskie, koleżeńskie, no, nie jest to taki bezduszny biznes.
Czyli też tak czują się częścią tego projektu. Czyli to nie jest wasza pierwsza akcja crowdfundingowa, tylko kolejna z rzędu. A dlaczego wybraliście zrzutkę do tego celu?
Łatwość chyba no, obsługi, że tak powiem, no, tak zadecydowało. No i też rozpoznawalność jakby, no. Tak chyba te dwie główne cechy, można powiedzieć, zadecydowały. Tak.
Gdybyście mieli przekazać jakieś rady dla innych, bo wśród słuchaczy mamy tutaj osoby, które prowadzą swoje akcje crowdfundingowe albo przymierzają się do odpalenia takich akcji. Wy osiągnęliście 80% celu, jeszcze wasza akcja trwa, natomiast no, jest to dość konkretna akcja, 80 tysięcy ze 100 tysięcy. Co byście radzili? Takie trzy kluczowe elementy, które ktoś powinien przemyśleć, czy powinien zrealizować przy uruchomieniu swojej akcji?
Mi to co na pewno przychodzi jakby do głowy, no to jakby zachęcić no i partnerów, którzy też jakby zaangażują się w akcję, czyli jakieś firmy, jakieś no, partnerzy, którzy współpracują z nami, po prostu, którzy mogliby w jakiś sposób też ciekawy wesprzeć tą akcję, promując i dorzucając jakieś ciekawe nagrody. Myślę, że to jest jakby też no, bardzo ważny element jakby z tego punktu widzenia.
Każda nasza zbiórka była troszkę inna. Na przykład pierwszą zbiórkę o jej sukcesie zadecydowała pojedyncza wpłata firmy Romet, gdzie Romet wpłacił nam 25 tysięcy, czyli połowę z założonej kwoty. To spowodowało, że ludzie potem się jeszcze dorzucili, w sumie uzbieraliśmy 63 tysiące z 50 założonych, ale jednak zawsze to są partnerzy i to nie zawsze ci partnerzy, którzy też wpłacają pieniądze, ale też partnerzy, którzy będą mówić o tej zrzutce, czyli blogerzy, znajomi, zaznajomione portale, serwisy danej tematyce, no, w której robimy zrzutkę, no bo jeżeli ta informacja o zrzutce nie rozprzestrzeni się szeroko, no to nie mamy szansy na jej powodzenie.
Trzymam kciuki, żeby ta wasza akcja dobiegła z sukcesem do końca. Zbierzecie środki, wybudujecie F-Line. Co dalej? Co później? Jakie dalsze plany na przyszłość?
No później czeka nas świetna jazda po tej trasie. Zamierzamy nacieszyć się no, jazdą po tej trasie, no, w pełni ją jakby no, wykorzystując. Dzieląc się też tym, aby mogli z tej trasy korzystać inni, bo trasa będzie ogólnodostępna jakby, no będzie mógł z niej korzystać każdy. A następnie no mamy też cel no, dalszej rozbudowy Srebrnej Góry, tak jakby mamy, też myślimy o tym, aby zbudować łącznik CBA, który będzie łączył trasy istniejące już w Srebrnej. To pozwoli też jakby tworzyć fajne konfiguracje tras, bo będzie można sobie jechać połową trasy C na przykład i z trasy C przeskoczyć na trasę B. Tak więc dlatego też nazwa CBA, bo będzie łączyła te nasze główne trasy, które posiadamy w Srebrnej Górze. No i dalszy rozwój jakby kotliny, no, ziemi kłodzkiej. No, tutaj jeszcze mamy kilka pomysłów, które no, wspólnie z gminami zamierzamy realizować. Jest to między innymi w Lądku Zdroju, tak jakby wjazd na górę Trojak, łącznik też z pętli Złotej na pętlę Orłowiec oraz połączenie pętli Jagodnej z pętlą Międzylesie. Tak więc to są takie najbliższe, najbardziej realne plany. No i też w tym momencie warto tutaj o tym wspomnieć, że w tym roku planujemy, budujemy już Bike Park Zieleniec, tak więc też powstaną kolejne trasy zjazdowe w Zieleńcu, w znanym kurorcie narciarskim, który poszerzy swoją ofertę na lato. Mamy nadzieję, że no Zieleniec latem odżyje i będzie też rowerowym, fajnym miejscem w naszym regionie.
Chciałem was jeszcze zapytać na koniec trochę takie pytanie oderwane od rowerów, ale połączone może z górami. Czy wy byliście harcerzami?
Nie, ja też nie.
Ja nie.
Pytanie mogło was zdziwić, ale to dlatego pytam, bo kolejny odcinek będzie o Bieszczadach i będzie też o stanicy Chówca ZHP, więc się przeniesiemy akurat w tamte góry. Pomyślałem, że może będzie punkt zaczepienia. Dobrze, czy jest coś na koniec, co chcielibyście jeszcze dodać?
Chcielibyśmy podziękować już osobom, partnerom, którzy do tej pory jakby wsparli naszą zrzutkę, akcję.
Dzięki i zaprosić temu wszystkich do Srebrnej Góry i na Single Toggle Cenzis.
Podsumowując, no to chciałbym jakby dopowiedzieć nasze hasło, by jeździło się lepiej.
Dzięki wielkie, do usłyszenia za tydzień.